Kiedy Pan miał unieść Eliasza pośród burzy do nieba, Eliasz i Elizeusz szykowali się do opuszczenia Gilgal. Wtedy Eliasz powiedział do Elizeusza: zostań tutaj, gdyż Pan posyła mnie aż do Betel. Lecz Elizeusz oświadczył: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Zeszli zatem razem do Betel. Wtedy uczniowie proroccy mieszkający w Betel podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Ci Twojego Pana i uniesie Go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Tymczasem Eliasz oznajmił: Elizeuszu, zostań tu proszę, gdyż Pan posyła mnie do Jerycha. A on na to: jak żyje Pan, jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Przybyli więc do Jerycha. Tym razem również uczniowie proroccy mieszkający w Jerychu podeszli do Elizeusza i szepnęli: czy wiesz, że dzisiaj Pan zabierze Ci Twojego Pana i uniesie Go w górę? Tak, wiem o tym, odpowiedział. Zachowajcie jednak milczenie. Za chwilę Eliasz powiedział do Elizeusza: zostań tu, proszę, gdyż Pan posyła mnie nad Jordan. Lecz on odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyjesz Ty sam, że Cię nie opuszczę. Znów więc wyruszyli obaj. W drogę wybrało się też 50 ludzi spośród uczniów prorockich. Zatrzymali się oni w pewnej odległości, podczas gdy Eliasz i Elizeusz stanęli nad Jordanem. Eliasz zdjął wtedy swój płaszcz, zwinął go i uderzył w nim w lustro wody. Wtedy ta rozstąpiła się na boki i obaj przeszli suchą stopą. Po przejściu na drugą stronę Eliasz zapytał Elizeusza: co mam ci uczynić? Proś, zanim zostanę od ciebie zabrany. Elizeusz na to: proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. A Eliasz na to: o trudną rzecz poprosiłeś. Spełni ci się ona, jeśli mnie zobaczysz, jak unoszę się od ciebie. Lecz jeśli nie zobaczysz, to ci się nie spełni. Wtem, gdy oni szli i rozmawiali ze sobą, zjawił się ognisty rydwan i ogniste konie. Oddzielił ich od siebie i Eliasz wstąpił wśród burzy do nieba. Elizeusz patrzył i wołał: ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela wraz z jego rumakami, lecz już go nie zobaczył. Wtedy chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwoje. Następnie podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z jego pana, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tam płaszczem Eliasza uderzył w powierzchnię wody i zawołał: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? Wtedy uderzony nurt rzeki rozstąpił się na boki i Elizeusz przeszedł suchą stopą. Gdy uczniowie proroccy z Jerycha zobaczyli to z oddali, byli pewni: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyszli mu więc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Gdy tak zdążali drogą, ktoś do niego powiedział: będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory, a ptaki gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Potem wezwał drugiego: chodź za mną. A on na to: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział: grzebanie umarłych zostaw umarłym. Ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Odezwał się jeszcze inny: pójdę za tobą, Panie. Najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. Temu Jezus powiedział: ten, kto przyłożył rękę do pługa, a ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
Dziś około pół roku temu, kiedy czytaliśmy Ewangelię Łukasza, poprzednie fragmenty, kilka razy zdarzyło mi się powiedzieć o Jezusie prowokatorze. O Jezusie, który chodził i prowokował, a to faryzeuszy, a to swoich uczniów, a to jakichś wszystkich tych, którzy go tak naprawdę obserwowali, był prowokatorem. Tak? Stawiał się w miejscu, w którym normalny Żyd nie powinien się stawiać, robił rzeczy, które normalny Żyd nie powinien robić, przekraczał różne granice, żeby prowokować. I wtedy takie, nie wiem, hasło: Jezus prowokator. Tutaj, jak przygotowywałem się do tego tekstu, to rzuciło mi się bardzo mocno w oczy, gdzie tak naprawdę cały ten, w wielu miejscach, 9 rozdział, Jezus rekruter, albo inaczej tak naprawdę antyrekruter. Jakby spojrzeć na ten fragment, Jezus zniechęca i tak jak dzisiaj często jest taka metoda rekrutacji, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś ma to, co jest potrzebne do tego miejsca pracy, do tego zawodu, do tej służby, robi się taką, no, zniechęca się. Mój przyjaciel lata temu, 10, kiedyś rekrutował na handlarza nieruchomościami, to bardzo się zdziwił, jak na pierwszej rozmowie, gdzie został zaproszony na spotkanie z prezesem, prezes zamiast jakby no, gdzieś pokazać mu, na czym to polega, pokazał mu wszystkie negatywne sytuacje, z jakimi się spotka i rzeczywiście też się z nimi spotkał, zaczynając od tego, że to jest praca po godzinach, każdy dzień w tygodniu niemalże, do tego, że ludzie będą mówić, że za nic bierze pieniądze, że złodziej i tak dalej, i tak dalej. No i później boleśnie się też o tym musiał przekonać, ale przynajmniej było mu powiedziane na początku i nie mógł narzekać. I tutaj trochę Jezus też jest w takim miejscu, gdzie przychodzą do Niego, to On ich pyta i On ich zniechęca. On ich zniechęca i pokazuje im, jakby konfrontuje ich z sytuacjami, które mogą nastąpić. Konfrontuje ich, stawia im poprzeczkę tak, że no tak naprawdę zamiast ich by zachęcić, żeby z Nim byli, to powoduje może panowie jednak, czy panie, zastanówcie się, czy rzeczywiście chcecie iść za mną. Ale po kolei. Mamy tutaj pierwszą osobę. Gdy zdążali drogą, ktoś do niego powiedział, będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. I tak sobie myślę, jak łatwo nam czasami przychodzi różne deklaracje. Nawet jak modlimy się Ojcze Nasz, czasami nie zdajemy sobie może sprawy, jak mocna to jest modlitwa, jak odważna, jak trudna, kiedy modlimy się, bądź wola Twoja. Przyjdź królestwo Twoje. W pewnym sensie można by było nawet rozumieć, że modlimy się o koniec świata, żeby jak najszybciej wszystko się skończyło, kiedy ostatecznie już Jego królestwo przyjdzie i zakróluje. To są bardzo ważne słowa. Pójdę z Tobą, dokądkolwiek się udasz. Nikt tak dzisiaj do siebie raczej nie mówi, chyba że na ślubnym kobiercu gdzieś obiecujemy sobie, że będziemy ze sobą razem do końca życia i nic nas nie rozłączy, ale tak zwykle ludzie nie używają takich słów, jedni do drugich, jedni do obcy sobie ludzie. Tak naprawdę gdzieś był jakiś mistrz, ten Jezus właśnie, nauczyciel żydowski, coś co wtedy było jakby znaną rzeczą. Dzisiaj już tak jest, nie ma takich sytuacji, przynajmniej w naszym kraju i ktoś przychodzi i mówi, gdziekolwiek pójdziesz, cokolwiek, moje życie należy do Ciebie, pójdę tam, dokądkolwiek się udasz. Jezus zamiast mówić, świetnie, takich ludzi potrzebuję na pokładzie, dokładnie takich, którzy są zdeterminowani, wiedzą, czego chcą, mimo że nie wiedzą tak naprawdę, czego chcą, bo to zaraz mu powiedział, że nie wie, o co prosi. Trochę jak w tym, kiedy Elizeusz prosił Eliasza, mówi do niego, trudną rzecz prosisz, może nie do końca rozumiesz nawet, o co. I tutaj tak samo, Jezus zamiast powiedzieć, tak, chcę cię na pokładzie, chcę takich ludzi, pełnych energii, zdeterminowanych, Jezus mówi mu, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. Innymi słowy, trochę mu odbija piłeczkę i mówi, czy rzeczywiście pójdziesz ze mną dokądkolwiek ja pójdę? Czy rzeczywiście pójdziesz ze mną tam, gdzie mój statut będzie niższy w pewnym sensie niż zwierząt? Gdzie zwierzęta będą miały schronienie, a być może ja nie będę miał tego schronienia i nie będę w stanie go zapewnić Tobie. Że może pójdę do miejsc, w których tutaj nie chodzi o gniazda, czyli miejsce do oglądania piskląt, tylko to bardziej chodzi o schronienie. To tam było użyte słowo schronienie. Czyli miejsce, które może być niebezpieczne, miejsce, które nie zabezpieczy Cię. Sytuacje w życiu, które mogą spowodować, że będziesz czuł się zagrożony. Uczniowie to przeżywali, ta dwunastka pierwsza, chociażby w Ewangelii Jana, lubię ten przykład, kiedy idą wskrzeszać Łazarza i ledwo gdzieś uszli z tego miejsca właśnie przed opresją, przed zagrożeniem życia i mówią to Jezusowi, mówią, mistrzu, to niedawno tam byliśmy i tam chcą cię pojmać i nas też, nie wprost mówią, my będziemy mieć wszyscy kłopoty, jak tam pójdziemy. No Jezus mówi, że idziemy wskrzeszać, bo Łazarz nie umarł, tylko zasnął i idę go obudzić. I oni na to, idźmy, Tomasz powiedział, idźmy i z nim pomrzyjmy. Natomiast tutaj ten przechodzień, który zdeklarował się, usłyszał, że miejsca, do których Jezus będzie chciał z nim pójść, może nie są tak wygodne, jak mu się wydaje. I można sobie zadać pytanie, czego oczekiwał? Czy przekalkulował tak naprawdę, co go czeka, kiedy pójdzie za Jezusem? I mamy drugiego, którego Jezus wzywa. Potem wezwał drugiego, chodź za mną, a on na to, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłym zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. Kiedyś na początku mojej drogi z Bogiem myślałem, że to jest fragment o tym, że nie musimy chodzić na pogrzeby. Tak? Po prostu te dwie rzeczywistości rozdzieliłem, że ja jestem w świecie żywych teraz, a wszyscy ci, co płaczą nad grobami, to jeszcze nie rozumieją, jak rozumieć należy. I to była moja wymówka, żeby nie chodzić na pogrzeby. Ale nie do końca o to tutaj, myślę, chodzi. Nie o taką granicę Jezus tutaj jakby oczekuje od tego kogoś. Ale pierwsza rzecz jest taka, to też teraz w tym tygodniu taką mieliśmy sposobność, że mogliśmy na godzinach wychowawczych rozmawiać z młodzieżą i miałem ten, przypomniały mi się czasy liceum i ten moment, w którym tam dawali się pewne takie testy, cisza w klasie, robią te testy i ja tak się mogłem przechadzać i ten stuk tych moich pięt i tak się poczułem, mówię, ale fajnie mają ci nauczyciele, trochę tak mogą postraszyć. I później ten moment, w którym chciałem porozmawiać z młodymi, mówię, to będzie krócej, ale sobie porozmawiamy. I czasami te miny na twarzy, kiedy ktoś zapytany o jakąś rzecz, byle nie ja, o nie, wybrał mnie, o nie, ja muszę mówić, o nie, zwrócił się do mnie. I tutaj trochę mogło być podobnie. Siedzi sobie ktoś i nagle Jezus mówi, chodź za mną. I ten ktoś, o nie, co, jak, dobra, pójdę, bo nie wypada powiedzieć nie. Natomiast pozwól mi pogrzebać mojego ojca. Wtedy Jezus powiedział, grzebanie umarłym, zostaw umarłym, ty natomiast idź i rozgłaszaj Królestwo Boże. I oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby, nie wiem, czy to smucić się z powodu, że ktoś odszedł, czy po prostu pewne no, takie konwenanse, tak, być fair w stosunku do rodziny, się zachować. Natomiast myślę, że problem tu był inny. Problem był taki, że ojciec i tak już nie żył. Najprawdopodobniej. Już jakby nie chodziło o emocje ojca, nie chodziło o jakąś zerwaną więź. Ona już była zerwana. Tutaj pójście za Jezusem nic tutaj nie zmieniało w tej kwestii. Natomiast o to, co ludzie powiedzą, o to, co powie rodzina, o to, czy zaraz nie powiedzą mi, czy tej osobie, że troszkę żeś jakby nie zwariował za bardzo, jakby może byś się rozglądnął trochę, czy twoje pójście za Jezusem nie jest zbyt radykalne, nie jest zbyt... zbyt takie nagłe, może to przemyśl, może warto jednak myśleć o innych. Czemu tak bardzo chcesz iść za tym mistrzem? To mogły być pytania, które mogły paść, kiedy by wrócił, żeby jeszcze się pożegnać i dopełnić wszystkich czynności, ale też ta presja, co ludzie powiedzą. I myślę tutaj Jezus dlatego niezadowolony był z tego i pewno rozdzielił pewien świat, że nas nie powinno obchodzić, co ludzie powiedzą. Co powie nawet nasza rodzina, kiedy my decydujemy się pójść za głosem Bożym. Ale jeszcze do tego wrócimy. I później jest trzecia sytuacja, odzywa się jeszcze i inny, mówi, pójdę za tobą. I to w ogóle jest takie ciekawe miejsce, bo to jest ten moment, gdzie jeszcze przed chwilą uczniowie się przekomarzali, który jest największy. I oni się temu wszystkiemu przyglądają, kiedy Jezus rekrutuje następnych. Więc może sobie myśleli, Jedni może, chociaż wątpię, znając te teksty poprzednie, myśleli sobie, ale fajnie, będzie nas więcej, będzie mieć większą gromadę, a inni mogli sobie tak przyglądać z boku i myśleć sobie, czy czasem tutaj nie szuka zastępstwa, bo może żeśmy troszkę przesadzili ze zrzucaniem tego oknia na Samarię, więc może zrezygnował z nas i myśli o kimś innym. Ale zaraz potem rzeczywiście Jezus rekrutuje 72 posłańców i wysyła ich. Więc to jest ten moment, gdzie Jezus rzeczywiście chce i szuka kolejnych, którzy za Nim pójdą. I to jest, odzywa się jeszcze trzeci. To jest coś, co Łukasz tutaj dodał w Mateusza Ewangelii, na przykład nie ma już tego, więc dlatego zwrócimy na to większą uwagę. Odezwał się jeszcze inny, pójdę za Tobą. Panie, najpierw jednak pozwól mi pożegnać się z moimi bliskimi. I wiecie, i on może pamiętał, bo może znał, takie to są moje przypuszczenia, ponieważ ta historia jest bardzo podobna do tego, jak Eliasz powołał Elizeusza. Myśmy przeczytali już o tym późniejszym czasie, ich jakby końcu życia, ale chwilę wcześniej, w pierwszej królewskiej, na samym końcu jest fragment, który możliwe, że ten Żyd doskonale wiedział. Myśli sobie tak, rozumiem, o co Jezusowi chodzi. Tamten poprzedni, który wcześniej go Jezus powołał, nie spodobało się Jezusowi, że chce iść i czynić te konwenanse, ale pożegnać się mogę. I skąd mógł sobie myśleć, że może? Bo jeśli czytał stare księgi, to przeczytał pewnie tą historię. Powołanie Elizeusza. Eliasz odszedł zatem stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata. Zastał go przy orce. Szło przy nim 12 zaprzęgów, a Elizeusz przy ostatnim... Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz porzucił zaprzęg i pobiegł za Eliaszem. Powiedział, pozwól, że pójdę ucałować mojego ojca i matkę, a pójdę za tobą. Eliasz odpowiedział, wróć, bo przecież po to narzuciłem na ciebie mój płaszcz. Elizeusz zawrócił, wypiął bydło z zaprzęgu, złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał i poszedł za Eliaszem i został jego sługą. I długo tutaj drążyłem, czy rzeczywiście się stało tak, że Eliasz był niezadowolony z tego, co powiedział Elizeusz. I okazuje się, że nie. Żadnym z tłumaczeń, żadnym z opracowań nie znalazłem, że rzeczywiście Eliasz pozwolił Elizeuszowi pójść i się pożegnać. Więc możliwe, że ta osoba, która to znała, myśli sobie, to jest ten próg, który no już tu Jezus nie będzie. No, Eliasz pozwolił się pożegnać, no to może i ja mogę. I wtedy będę mógł pójść za moim mistrzem. I tak się stało, jeśli chodzi o Eliasza i Elizeusza. Elizeusz się pożegnał, zrobił ucztę, złożył ofiarę, dał ludziom, zjedli, wstał, pożegnał się i został sługą Eliasza. I jakże musiało być wielkie rozczarowanie tego kogoś, jeśli znał tą historię, albo jeśli później doczytał na przykład, bo Jezus temu odpowiedział, ten, kto przyłoży rękę do pługa, ogląda się za siebie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Mówi, jak to? Mógł sobie pomyśleć, czy ta poprzeczka nie jest za wysoko. Czy czasem Jezus nie przesadza? Ja chciałem się tylko pożegnać. Skoro Elizeusz mógł, to jakże nie fair jest, że ja nie mogę. I tutaj krótka parafraza, taki skok w bok z tekstem. W ogóle o co chodziło z tym bycie uczniem i mistrzem? Dzisiaj nie mamy takiej kultury, na pewno nie w Polsce. Tam odbywało się, tak jak widzicie, jakby te losy tych dwóch osób się łączyły. Kiedy ktoś obierał sobie mistrza, to jego los był połączony. Oni razem żyli, oni razem spali, oni razem jedli, razem przeżywali trudy. To były bardzo bliskie relacje. Dzisiaj często mamy tak w dobie internetu, że mamy wielu nauczycieli, ale mało ojców. I nawet już wtedy apostoł Paweł pisał, że wielu macie nauczycieli, że my jesteśmy chętni słuchać, ale być w bliskich relacjach, w których właśnie można się odnaleźć, można się nauczyć i to w naszej wersji, bo nikt z nas nie jest Jezusem, na błędach i na dobrych rzeczach, mało kto jest chętny, żeby być. A ta kultura uczeń mistrz w tych czasach była bardzo mocna i bardzo te deklaracje były na poważnie brane, że ktoś ubiera sobie kogoś za mistrza, za nauczyciela i za nim wędruje. Ale wracając do tekstu, wydaje się, że ta poprzeczka jest tutaj za wysoko. Wydaje się, że ta poprzeczka jest, jakby powinien Jezus zrozumieć, skoro Eliasz zrozumiał. A Eliasz to był ten największy z proroków przecież. Ale jak czytamy Nowy Testament, to widzimy tak szczerze patrząc na niego, że poprzeczka jest podniesiona nie tylko w tym miejscu. Weźmy na przykład 10 przykazań. Każde przykazanie jest jeszcze wyżej poprzeczka podniesiona niż było. Wcześniej było nie morduj, a teraz jest, że gniew. Wystarczy, że się gniewasz. Wcześniej było nie idź, nie cudzołóż, a teraz wystarczy, że spojrzysz i pomyślisz. I tak dalej, i tak dalej. Jezus w Ewangeliach podnosi poprzeczkę. I tutaj można powiedzieć, tak samo tą poprzeczkę podniósł. Dlaczego tak jest? Kiedy czytamy chociażby z Hebrajczyków, autor listu pisze coś, co... Kiedy zastanawiałem się nad tym tekstem, tak jakby w tle brzmi mi. On pisze tak, dziś, cytując Stary Testament, dziś, jeśli jego głos słyszycie... Już zaraz znajdę. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. Tam wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę swym postępowaniem, choć oglądali moje dzieła przez 40 lat. Dlatego zniechęciłem się do tego pokolenia i stwierdziłem, że ich serca ciągle błądzą. Nie rozpoznali oni moich dróg, dlatego przysięgłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. I później autor pisze, że weszli ci, którzy uwierzyli, że te słowa są prawdziwe. Że weszli ci, którzy zrozumieli, że to jakby nie są żarty. I dwie rzeczy, które nie są żartami takimi bardzo mocnymi, co znaczy naprawdę musimy wziąć poważnie, to jest początek dzisiaj, jeśli Jego głos słyszycie. Że kiedy czytamy Słowo Boże, widzimy, że kiedy Bóg wzywa, że kiedy Bóg mówi, że kiedy każdy z nas rozeznaje, tak, to jest do mnie, to jest rzecz. Już nawet nie mówię o tym, że przechadza się Jezus i mówi, chodź za mną, powołałem cię do czegoś więcej niż tak, jak teraz żyjesz. Ale nawet taka prosta sytuacja. Słuchasz, czytasz Słowo Boże, słuchasz jakieś kazania, rozmawiasz z kimś i rozumiesz, to jest do mnie, ja potrzebuję to. To jest prawda. To jest coś, co powinno w życiu, nie wiem, zastosować, zrozumieć i zdecydować się. I to, co robimy, to zastanawiamy się, jak to wdrożyć, jak to, za jaki czas. A prawda jest taka, że jeśli nie podejmiemy decyzji, że dzisiaj, jeśli rozeznajesz, że to jest Jego głos, to ten tekst mówi, że może się okazać przy następnym razem za późno. Ponieważ on mówi, że weszli do odpocznienia ci, którzy uwierzyli, że przysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do mojego odpoczynku. Czyli ci, którzy zrozumieli, że kiedy nie zareagujesz na głos, który ty rozeznajesz w swoim własnym sumieniu i rozeznaniu jako Boży, dzisiaj, od razu, nie zastanawiając się, nie mając wymówek różnych i nie tworząc sobie ale i przeszkód i planu, tylko jeśli dzisiaj nie reagujesz, to może się wydarzyć, że nie wejdziesz. Że powiedzenie, że wszystko będzie dobrze albo wszystko się dobrze skończy, może się okazać nieprawdziwe. Bo może się okazać, że będzie już za późno. Może się okazać, że coś w życiu cię ominie. Może się okazać, że i twoje drogi z Bogiem się rozminą. Jeśli dzisiaj nie zareagujesz i pozwolisz swojemu sercu być zatwardzonym i dalej się zatwardzać, tak jak tutaj czytaliśmy w tym tekście. Więc kiedy tak wracając do tego tekstu i to jest oczekiwanie Jezusa. Pierwsze, czy dzisiaj, kiedy słyszysz ten głos, reagujesz od razu? Czy tworzysz sobie scenariusze, wymówki i poczekasz do następnej niedzieli, czy do następnego książki, czy do następnej lepszej okazji, ponieważ dzisiaj moje życie wygląda w takim miejscu, że nie chcę tego zmieniać, o czym właśnie słyszę. Weźmy tego pierwszego. Będę ci towarzyszył, dokądkolwiek się udasz. Brzmi jakby dzisiaj. A Jezus mówi, czy jesteś w stanie zapłacić cenę pójścia za mną? Czy dzisiaj, jeśli słyszysz cokolwiek, czy co cię dotyka, co myślisz, to jest do mnie, czy słuchasz jakiegokolwiek kazania, czytasz Słowo Boże i deklarujesz tak, tak, jasne, ale czy jest taka wewnętrzna zgoda na cenę, jaką będzie trzeba zapłacić za to? Bo zbawienie jest za darmo i to wszyscy wiemy i w to wierzymy i dzięki łasce Bożej jesteśmy zbawieni. Wystarczy, że wyznamy, uwierzymy w naszym sercu. Ale kiedy zobaczycie życie apostołów, życie uczniów, życie Kościoła, zobaczycie, że była płacona cena. Cena świętego życia, cena prawdy, cena pokory, cena uczniostwa, a i cena życia i przez śmierć męczeńską, którą oni płacili. Prześladowania, które, cena, którą my płacimy, to często ten drugi przykład, że co powie rodzina, co powie otoczenie, czy czasem nie ześwirowałeś za bardzo dla tego Jezusa, czy czasem to, jak głęboko, jak bardzo chcesz za Nim iść, jak rzeczywiście serio bierzesz Jego słowa, przecież to stare kartki, stare księgi jakieś. Bzdury, mogą niektórzy powiedzieć. Czy czasem nie za bardzo zwariowałeś? To jest taka cena presji, nasze jedyne polskie prześladowania niemalże, bo ktoś coś powie. Mogę mówić mocno o tym, bo ja ten test zdałem w przedszkolu już. Jak trzeba było się kłaść na leżaki, to do dzisiaj pamiętam, jak postanowiłem, że ja odpowiem pacierz. Ja powiem pacierz, tak. Więc wszyscy się śmiejąc, a ja na te kolana i Ojcze Nasz odmówiłem. I nie rozumiałem, naprawdę. W moim domu uczono mnie, że trzeba mówić pacierz. Ale tam wtedy w tym przedszkolu doznałem pierwszy raz prześladowań. I do dzisiaj pamiętam. Natomiast, kiedy człowiek dorósł i zaczął myśleć tak bardziej, to nagle już nie był taki odważny. I były sytuacje w życiu, gdzie absolutnie wstyd mi, kiedy o nich myślę. Gdzie nie powiedziałem o Bogu, a mogłem powiedzieć, ale tylko dlatego, że co sobie ktoś pomyśli. Albo czy nie pomyśli, że jestem świrem jakimś. Tylko to mnie zablokowało i nic innego. Opinia drugiego człowieka. I to jest cena, którą nam dzisiaj chyba jest dosyć ciężko tak naprawdę płacić. W dobie internetu, hejtu, plotek. Płacić cenę, czy ktoś nie pomyśli, że za bardzo do tego Jezusa zwariowałeś. To jest to pytanie, które mi ten tekst stawia. Czy dzisiaj, kiedy słyszymy, i czy jakikolwiek dzień to jest, czy mamy taką postawę, że dzisiaj, jeśli słyszymy i rozumiemy, że Bóg do czegoś nas wzywa i coś do nas mówi, czy jesteśmy gotowi od razu zdecydować się zapłacić cenę, nie mając świadomości, jaka ona może być? Bo w takiej sytuacji stawiał ich Jezus. I w ogóle nie ma tu żadnego słowa o nagrodzie. Są teksty, które się lżej czyta. Na przykład ten poprzedni, ocenie uczniostwa, tam wszakże było o śmierci, ale było o zyskaniu życia i coś pozytywnego. A tutaj Jezus nie mówi im żadnego pozytywnego na przeciwwagę trudu, jaki ich stawia. Mówi im, czy jesteście w stanie podjąć decyzję, pójść za mną bez żadnego ale. Od razu i teraz, jeśli słyszycie mój głos. Myślę, że nie wprost też mówi, bo ileż ważniejszy jest ten głos, kiedy powołuje cię Jezus i sam Jezus do ciebie mówi, niż głos wszystkich tych, którzy byli przed nim. Jeśli dobry, pobożny Żyd znał tą historię z Eliaszem, to mógł się czuć znowu sprowokowany. Jak to jest, że poprzeczka u Jezusa jest wyżej niż u Eliasza, najpotężniejszego z proroków. I ten Eliasz z Elizeuszem, później czytaliśmy ten tekst przed słowem. Te testy na Elizeuszu mimo wszystko wykonywał. Kiedy zbliżały się jego dni, w tym tekście 3 czy 4 razy powtarza się, kiedy Eliasz prosi Elizeusza, mówi: Elizeuszu, nie idź już za mną, zostań tu, bo ja muszę iść tam. Elizeusz mógł zdecydować, dobrze, skoro miś tak każe, tak zrobię. Ale nie, mówi, nie, ja i moje życie jesteśmy z tobą. I później kolejna sytuacja, znowu go zniechęca. Znowu go stawia w sytuacji, że go puszcza. Mówi, może niewystarczająco rozumiesz, nie wiesz, o co prosisz, zostań tutaj sobie, wyluzuj. Nie, moje życie jest z tobą, co by się nie działo. I trzeci raz, i kolejny raz. Nie dochodzi do miejsca, w którym o co prosisz, Elizeuszu, jakie są twoje oczekiwania? Co rozumiesz, że tutaj zdobędziesz, idąc za mną? I on wypowiada to o tym podwójnym namaszczeniu, podwójnym duchu. I ten mówi, stanie ci się tak. Ale nagroda przyszła dopiero po tych wszystkich decyzjach, które on musiał podjąć w trudzie. I każdy z nas, myślę, w życiu przechodzi takie momenty, gdzie jest w takim decyzji. Czy ja rzeczywiście chcę iść dalej? Czy ja rzeczywiście chcę iść mocniej z Bogiem? Czy ja rzeczywiście chcę iść głębiej? Czy czasem nie świruję? Może sami sobie zadajemy pytanie. Czy czasem cena, którą płacę, nie jest za duża? Czy czasem cena, która jest oczekiwana, nie jest za duża? Czy jest fair? Mógł sobie pomyśleć, szczególnie ten trzeci. Chciał tylko powiedzieć do widzenia. Czy cena, którą oczekuje ode mnie Jezus, nie jest za duża? I kilka razy Elizeusz z Eliaszem przeszli tą drogę i tak samo, myślę, my będziemy mieć momenty w życiu, kiedy, i myślę, że dlatego nie ma tutaj w ogóle mowy o żadnej nagrodzie, bo mogą być momenty w życiu, w którym decyzja pójścia za Jezusem nie będzie po ludzku miała żadnej korzyści, a wręcz same trudy. I jeśli nie jesteśmy w stanie podjąć decyzji dzisiaj i od razu, kiedy Jezus nas powołuje na swojego ucznia, to co dopiero, kiedy przyjdzie moment, gdzie rzeczywiście skonfrontujemy się z tym? Czy to wygoda życia, czy opinia ludzi? Czy taka, można powiedzieć, zazdrość Boża, że tylko ja muszę się dla ciebie liczyć, że Bóg jest numer jeden? Kiedy nie ma tej decyzji, kiedy nic się złego nie dzieje, to jakże możemy oczekiwać, że ją w sytuacjach, w których jest trudno, dobrze podejmiemy? I ta poprzeczka jest wysoko. I ten tekst nam nie ułatwia. Pytanie, które musimy sobie zadać, myślę, to czego tak naprawdę oczekujemy od pójścia za Bogiem? Jakie jest nasze wewnętrzne, ukryte oczekiwanie, kiedy zdecydowaliśmy się zostać uczniem Jezusa? Drugie, czy rzeczywiście mamy postawę, która, kiedy słyszy, że coś jest ważne, to Bóg do mnie mówi przez jakąś osobę, przez tekst czy bezpośrednio. Czy mam postawę, która dzisiaj, jeśli słyszy Jego głos, rozumie, że dzisiaj jest czas na odpowiedź, nie odkłada tego na za tydzień? Czy mamy postawę, która rozumie, że weszli do odpocznienia ci, którzy zrozumieli, że można nie wejść, że może nie wyjść? Słyszałem ostatnio takie zdanie i myślę, że jest bardzo mądre. Więc zacytuję, nie znam autora, że Bóg używa tych, co płacą cenę, a nie tych, co mają rację. I oto rozgrywa się w nas bardzo często bitwa. Czy my jesteśmy w miejscu, w którym umiemy i rozumiemy, że czasami trzeba zapłacić cenę za naszą wiarę? I także, kiedy dzisiaj wyobraźmy sobie sytuację, że rzeczywiście Jezus przechadza się między nami i zapyta któregokolwiek z was, czy pójdziesz za mną? Jaka będzie twoja odpowiedź? Amen.